umiłowani Panu naszym Jezusie Chrystusie, kochani bracia i siostry, chociaż to już jest popołudnie, ale pewnie też nie udało mi się ze wszystkimi uścisnąć braterskiej dłoni, dlatego pragnę powitać Was słowami naszego Pana, pokój Wam. Zanim przejdziemy do lekcji z dobrego Słowa Bożego, chociaż jedno z pozdrowień, które zostałem zobowiązany do przekazania, było już podane na kartce, ale skoro braterstwo ze Lwowa nałożyli na mnie ten jakże serdeczny, miły i przyjemny ciężar, to pragnę przekazać właśnie od nich. Miałem przywilej być u nich w zeszłą niedzielę i ich życzeniem było, żeby gdziekolwiek będę, żeby przywieźć od nich serdeczne bratnie pozdrowienia z życzeniami Bożego błogosławieństwa. A takie szczególne pozdrowienia przesyłała dla Was siostra Krawcowa. Przesyłając wyrazy braterskiej miłości z pieśnią 305. Również chciałem przekazać serdeczne bratnie pozdrowienia i życzenia Bożego błogosławieństwa od moich rodziców, którzy pozostali w domu, ale są tutaj między nami duchem i z tego co wiem, to słuchają tego, o czym tutaj mówimy. Także również i oni życzą Wam wiele Bożego błogosławieństwa i serdecznie pozdrawiają. Dziękuję. Kochani braterstwo, tydzień temu właśnie między braćmi we Lwowie zastanawialiśmy się nad tym tematem, którym brat Józiu dzielił się w poprzedniej godzinie. I tak siedzę i się zastanawiam i utwierdzam się w przekonaniu, że w życiu chrześcijanina no nic nie dzieje się dziełem przypadku. Nie dlatego, że Pan Bóg przeznaczył nam coś i tak musi być, ale nasuwając pewne myśli, pewne tematy, uświadamia nas, że należałoby akurat na te tematy mówić. Nie dlatego, że to są jakieś nowości, nowe rzeczy, bo to są stare, dobre ścieżki, których staramy się strzec i ich trzymać. Dlatego warto te tematy powtarzać, do nich wracać. I również ten temat, którym chciałem się z braterstwem podzielić, nie sposób jest o nim mówić, pomijając właśnie tak piękną naukę, jaką jest nauka o usprawiedliwieniu, którą mieliśmy możliwość słuchać w poprzedniej lekcji. Chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad wspominanym zresztą już jednym z podobieństw, o których mówił nasz Pan. Żebyśmy zastanowili się nad podobieństwem o uczcie weselnej. Mówiąc inaczej, chciałbym braterstwo zaprosić na ucztę weselną. Kiedy przypomnimy sobie zapis Ewangelii i to, co Pan Jezus mówił w czasie swojej pierwszej obecności na ziemi, to często właśnie używał takiego sformułowania, że Królestwo Niebieskie podobne jest do. I kontynuował podobieństwo. W ten sposób głosił Ewangelię, to jest dobrą nowinę, że nadszedł czas, czy też zaistniała możliwość stania się uczestnikiem właśnie Bożego Królestwa, czy też Królestwa Niebieskiego. Sposób, w jaki to robił, często był niejasny dla niektórych słuchaczy, a ci, którzy chcieli zgłębić to, co nasz Pan miał do przekazania, prosili Go o wytłumaczenie tego. Tak jak jak wspominałem, obecnie zastanowimy się nad podobieństwem o uczcie weselnej, które jest zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza w 22 rozdziale od 2 do 14 wersetu. Podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi, królowi, który sprawił wesele synowi swemu i posłał sługi swe, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto obiad mój nagotował, woły moje i co było karmnego pobito i wszystko gotowe, pójdźcież na wesele. Ale oni zaniedbawszy odeszli, jeden do roli swojej, a drugi do kupiectwa swego, a drudzy pojmawszy sługi jego zelżyli i pobili je. Co gdy król usłyszał, rozgniewał się, a posławszy wojska swoje, wytracił one mordercę i miasto ich zapalił. Wtedy rzekł sługom swoim: weseleć wprawdzie jest gotowe, lecz zaproszeni nie byli godni. Przetoż idźcie na rozstania dróg, kogokolwiek znajdziecie, wezwijcie na wesele. Wtedy wyszedłszy słudzy na drogi, zgromadzili wszystkie, którekolwiek znaleźli, złe i dobre, i napełnione jest wesele gośćmi. A wszedłszy król, aby oglądał goście, zobaczył tam człowieka nieodzianego w szatą weselną. I rzekł mu: przyjacielu, jakoś tu wszedł, nie mając szaty weselnej? A on zamilknął. Wtedy rzekł król sługom: związawszy nogi i ręce jego, weźmijcie go, a wrzućcie do ciemności zewnętrznych, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, albowiem wiele jest wezwanych, ale mało wybranych. Zastanawiając się nad tym podobieństwem, możemy dopatrzeć się najpiękniejszych nauk i obietnic Słowa Bożego. Pan Bóg przygotował i realizuje najpiękniejszy i najdoskonalszy plan, jaki tylko można sobie wyobrazić. Pan Bóg przygotował plan, aby powrócić niedoskonałego człowieka do doskonałości i do społeczności ze sobą samym. Dlatego, że Pan Bóg nie kocha się w śmierci człowieka, dlatego przygotował taką możliwość, aby ten człowiek, który dokonał złego wyboru, mógł powrócić do doskonałości i społeczności z Panem Bogiem. W tym podobieństwie czytamy o weselu, o radosnym czasie, jaki Pan Bóg przygotował dla swego syna i jego oblubienicy. Czytając wstęp mówiący o Królestwie Niebieskim, zauważamy zaproszenie do stania się klasą oblubienicy Chrystusowej. Zaproszenie to powołanie, które zostało wystosowane do szczególnego narodu. Narodu ukochanego przez Pana Boga. Śledząc historię narodu wybranego, zauważamy, że zaproszenie do społeczności z Panem Bogiem ten naród otrzymał jeszcze dużo wcześniej. Kiedy otrzymali od Pana Boga doskonałe prawo, zakon, dzięki któremu mogli przybliżać się do Pana Boga. W czasie wieku żydowskiego Pan Bóg za pośrednictwem właśnie zakonu i proroków dawał do zrozumienia swojemu ludowi, że ma zamiar taką ucztę, o której wspominał w tym podobieństwie nasz Pan, przygotować. o tym wspomnianą informację w Księdze Dziejów Apostolskich, w 3 rozdziale, 20 do 21 wersetu. Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności pańskiej, a posłałby onego, który wam powiedziany jest, Chrystusa Jezusa, które zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków. Jednak zaproszenie, które wystosował nasz Pan, kiedy przyszedł do swoich, zostało odrzucone. Ewangelista święty Jan w 1 rozdziale, a 11 wersecie zapisał te słowa, że do swojej własności przyszedł, ale go właśnie jego nie przyjęli. Na to pierwsze zaproszenie zareagowali tylko ci, którzy potem stali się tymi kolejnymi sługami, tymi drugimi. Apostołowie, którzy odnowili najpierw zaproszenie Żydom, też nie spotkali się z aprobatą, pomimo przedstawienia kolejnej zachęty. W 4 wersecie naszego tematowego fragmentu dopatrujemy się bardzo pięknej nauki, nauki o okupie, który został złożony przez naszego Pana. Wspomniane tam pobite tuczne bydło to właśnie cena okupu. Kiedy pamiętamy opis dnia pojednania, to właśnie cielec jest figurą na naszego Pana. Z kolei prawo do uczestnictwa w tym weselu można nabyć wyłącznie przez uświadomienie sobie właśnie ogromnej wagi ofiary okupowej i skorzystania z usprawiedliwienia przez krew naszego Pana. Konsekwencją tej świadomości jest świadome ofiarowanie się właśnie przez chrzest. Zauważmy, jak pięknie pojawiają nam się tutaj kolejno jakże piękne, jakże ważne podstawowe nauki o okupie, o usprawiedliwieniu, o powołaniu i o chrzcie. Okazało się jednak, że przywiązanie do ziemskich dóbr, tych, do których to zaproszenie zostało wystosowane, przerosły chęć skorzystania z tego już kolejnego zaproszenia danego przez uczniów naszego Pana. Tak jak Żydzi zabili naszego Pana rękami Rzymian, tak jego naśladowcy również byli prześladowani i zabijani. W 8 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich, a 3 wersecie czytamy: a Saul niszczył zbór, wchodząc w domy, a wywłóczając męże i niewiasty, podawał je do więzienia. Pan Bóg rozgniewał się, tak jak wspomniany król, i ściągnął swe wojska i wyniszczył pod koniec wieku żydowskiego plewy, wspomniane w innej przypowieści, pozostawiając pszenicę. Kiedy przypomnimy sobie jeszcze nieco wcześniejsze wydarzenia, kiedy to nasz Pan wjeżdżał do Jerozolimy, lud wiwatował na jego cześć, serdecznie witał swojego króla, ale czy ten witany król był tak samo rozentuzjazmowany i szczęśliwy jak ci, którzy go witali? Otóż ten witany król wcale nie był tak radosny, jak ten naród, który wołał Hosanna synowi Dawidowemu. Ewangelista święty Mateusz zapisał takie słowa w 23 rozdziale, a od 37 do 39 wersetu. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroki i które kamionujesz te, którzy do ciebie byli posyłani. Ilekroć chciałem zgromadzić dzieci twoje, tak jako zgromadza kokosz kurczęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wam dom wasz pusty zostanie. Albowiem powiadam wam, że mnie nie ujrzycie od tego czasu, aż rzeczecie błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim. I tak też się stało. Kiedy przyszły wojska rzymskie, dokonały dzieła zniszczenia, Jerozolima została zniszczona, a na długie, długie lata w końcu i sam Izrael zniknął z mapy świata. W międzyczasie przyszła pora na trzecie zaproszenie. W drugim rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich mamy bardzo piękny opis zesłania Ducha Świętego i od tego momentu, od tego czasu możemy mówić o otwarciu niebieskiego powołania dla pogan. Chciałbym tutaj tylko zwrócić uwagę, żeby nie być źle zrozumianym, że pomimo wspomnianych tutaj trzech zaproszeń, mówimy cały czas o jednym i tym samym powołaniu do jednej klasy oblubienicy Chrystusowej. W trzecim rozdziale listu do Żydów, a w pierwszym wersecie mamy bardzo wyraźny zapis. Przetoż, bracia święci, powołania niebieskiego uczestnicy, obaczcie apostoła i najwyższego kapłana wyznania naszego Chrystusa Jezusa. Mamy świadomość, że Pismo Święte nie podaje nam żadnej informacji odnośnie jakiegokolwiek innego powołania do innej klasy w czasie wieku Ewangelii, jak właśnie do klasy oblubienicy Chrystusowej. Na pewno nie sposób nie zauważyć wynikowej klasy wielkiego ludu wspomnianej w Księdze Objawienia, ale ta klasa wynika wyłącznie z tego jednego powołania. W 9 wersecie czytamy o wyjściu na rozstajne drogi. A słudzy mieli zapraszać kogokolwiek spotkają. Możemy tutaj zauważyć jeszcze jeden bardzo piękny i cenny dar od Pana Boga, jakim jest wolna wola. Słudzy nie mieli nikogo zmuszać do przybycia na wesele, tylko rzetelnie przedstawić zaszczyt stania się gościem weselnym. Pan Bóg również nikogo nie zmusza do podporządkowania się Jego prawu, tylko wyraźnie, w czytelny sposób informuje o możliwości wiecznego życia, o możliwości stania się członkiem oblubienicy Jego Syna, o możliwości powrotu do doskonałości i społeczności ze sobą. A jeżeli ktoś chce grzeszyć nadal, to również jest wyraźnie poinformowany o tym, co go czeka, jeżeli odwróci się w stronę grzechu. Pamiętamy zapis z listu do Rzymian, 6 rozdziału, wersetu 23. Albowiem zapłata za grzech jest śmierć, ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny. Na który sami możemy sobie zapracować? jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. A czy ta informacja o konsekwencji przestąpienia boskiego prawa kiedykolwiek była utajniana przed człowiekiem? Już w raju Pan Bóg wyraźnie dał do zrozumienia o konsekwencjach nieposłuszeństwa. I w raju również Pan Bóg nie powiedział do pierwszej pary ludzkiej, że musicie być bezwzględnie posłuszni, tylko albo będziecie posłuszni, albo stracicie możliwość życia. W drugim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, a 17 wersecie, czytamy wyraźnie: ale z drzewa wiadomości dobrego i złego jeść z niego nie będziesz, albowiem dnia, którego jeść będziesz z niego, śmiercią umrzesz. To człowiek dokonał tego wyboru, a szatan tylko oszukał człowieka, chcąc nad nim zapanować, i poddał wątpliwość słowa samego Pana Boga, mówiąc: żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie. I to kłamstwo pokutuje między niektórymi wierzącymi do dnia dzisiejszego. Ale nie jest to tematem naszego rozważania, dlatego akurat tego tematu nie będziemy dalej rozwijać. Słudzy zapraszali wszystkich, kogo napotkali. I ci, którzy zgromadzili się, byli bardzo różni. Byli dobrzy i byli źli. Nadający się do chwały królestwa i tacy, którzy tam zupełnie nie pasują. Potwierdza tą myśl inny zapis z Ewangelii według świętego Mateusza z 13 rozdziału od 47 do 50 wersetu, gdzie mamy wspomniane podobieństwo o niewodzie. I nauka o powołaniu jest tam bardzo pięknie zobrazowana. Widzimy więc, że powołanie pociągnęło wielu bardzo różnych ludzi. I takich, którzy dążą do społeczności z Panem Bogiem, do tego, żeby stwarzać jak najlepsze warunki do rozwoju nowego stworzenia, ale i obietnice królestwa usłyszeli tacy, którym na nim tak naprawdę nie zależy, albo próbują to nieco, może niewłaściwe słowo, przekombinować to na swój sposób. Dlatego przyszedł czas, żeby zarówno te ryby, które zostały zagarnięte niewodem, zostały przebrane, jak i czas, kiedy przyszedł król i postanowił pooglądać gości, którzy przyszli na tą ucztę weselną. Ci, którzy starają się naśladować wzoru wystawionego w naszym Panu, którzy są świadomi łaski usprawiedliwienia i powołania, starają się więc godnie z tego wszystkiego korzystać. Według tego, co zachęca apostoł święty Piotr w drugim rozdziale, w pierwszym rozdziale, a 10 wersecie. Przetoż, bracia, raczej się starajcie, abyście powołanie i wybranie wasze mocne uczynili, albowiem to czyniąc nigdy się nie potkniecie. Apostoł święty Piotr nieco wcześniej pisze
w tej kwestii, co należałoby robić, żeby móc się właściwie rozwijać, jakie cechy charakterów sobie pomnażać i dołączać do siebie. Ale to z kolei byłby odrębny temat. Znajdując się na tej sali weselnej, można cieszyć się i rozkoszować bezcennymi obietnicami Słowa Bożego. Można cieszyć się pokarmem przygotowanym stosownie do tego czasu, do którego odnosi się to podobieństwo. Nie wspominałem wcześniej o tym, ale jestem w pełni przekonany, że mamy tutaj zupełną zgodność o tym, że podobieństwo to dotyczy Kościoła, znajdującego się jeszcze z tej strony zasłony w czasie wieku Ewangelii. Kiedy przyszedł właściwy czas, tuż przed zaślubinami, król postanowił obejrzeć zaproszonych gości. W tym fragmencie możemy zauważyć zamknięcie ogólnego powołania i sprawdzanie gotowości ostatnich członków. Tak jak pamiętamy opis wcześniej wspomnianej przypowieści o niewodzie, możemy powiedzieć, że obecnie odbywa się przegląd tych złowionych ryb i przegląd gości przed nastaniem tego największego ucisku. Prorok Izajasz w 57 rozdziale, a w pierwszym wersecie wspomina w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej, że przed nastaniem złego sprawiedliwy zebrany bywa. Dlatego klasa oblubienicy Chrystusowej nie będzie miała swojego udziału w tym największym ucisku. Brad Russell podaje myśl, że sprawdzanie gości jest ostatnią czynnością przed przemianą klasy Kościoła w czasie wtórej obecności naszego Pana. Zgodnie z zapisem pierwszego listu apostoła świętego Piotra, 4 rozdziału, 17 wersetu, albowiem czas jest, aby się sąd począł od domu Bożego. Mówiąc sąd, mamy na myśli próbę, na której znajduje się klasa oblubienicy Chrystusowej w czasie całego wieku Ewangelii. Widzimy tutaj czas próby, doświadczania i potrząsania. Sprowadzania możliwości, aby ci, którzy starają się być członkami klasy oblubienicy Chrystusowej, okazali się doświadczonymi robotnikami we wszystkim, aby mogli podołać temu wspaniałemu zadaniu, jakie mają wykonywać w czasie restytucji człowieka, pomagając dochodzić człowiekowi do doskonałości i społeczności z Bogiem. Dlatego nie mogą to być osoby przypadkowe, stronnicze, które by nie były w stanie podołać temu jakże odpowiedzialnemu zadaniu. Dlatego klasa oblubienicy Chrystusowej wybiera się tak bardzo długo. Te próby, doświadczenia i potrząsania, o którym wspominałem, mamy też bardzo pięknie pokazane w oczyszczaniu świecznika. Jak pamiętamy, złoty świecznik, który miał być wykuty z jednej bryły złota, kogo nam przedstawia? Przedstawia nam kompletny Kościół. A kto miał prawo nim potrząsać w celu oczyszczania i kto miał obowiązek dbania o to, żeby ten świecznik świecił właściwie? Najwyższy kapłan. Mamy to wspomniane w 4 Księdze Mojżeszowej, w 8 rozdziale, w wersecie 2, a także w 3 Księdze Mojżeszowej, rozdział 24, i werset czwarty. Tu jest bardzo piękna nauka również dla mnie i myślę, że dla nas wszystkich. Odnośnie prawa oczyszczania i potrząsania tym świecznikiem. Czasami chciałbym sam potrząsnąć nieco, żeby to światło zaświeciło tak, jak mnie by to odpowiadało. Ale muszę sobie uświadomić to, że ja nie mam do tego prawa. Do tego ma prawo najwyższy kapłan. Również i nasz Pan ma prawo oglądania poszczególnych gości, bo przyszedł jako król, a władzę królewską otrzymał od samego Ojca. Sugeruje nam to na przykład inna przypowieść, przypowieść o talentach. Musimy jednak pamiętać, odnośnie sprawdzania gości na tej uczcie weselnej, czy też wyciągania niewodu, że to nie my otwieraliśmy to cudowne powołanie i to nie my mamy prawo je zupełnie zamknąć. Dopóki znajdują się tacy, którzy postanawiają oddać się Panu Bogu na służbę, nie możemy mówić o całkowitym zamknięciu drzwi. Powracamy jednak do naszego tematu. Okazało się, że jeden z gości weselnych nie ma na sobie szaty weselnej. Opis mówi o człowieku nieodzianym w szatę weselną. Cóż to znaczy? To znaczy, że znalazł się ktoś, kto zlekceważył króla, mówiąc inaczej, odrzucił ofiarnicze dzieło naszego Pana i uznał jego krew za pospolitą. Zapytajmy inaczej. Tak i to padło pytanie w poprzednim rozważaniu. Co to jest ta szata weselna? Odpowiadamy, że jest to przypisana sprawiedliwość Chrystusowa. Jest to łaska usprawiedliwienia, bez którego nikt z ludzi nie miałby czegokolwiek szukać przed obliczem Bożym. A dlaczego? Dlatego, że Słowo Boże mówi wyraźnie, a Ewangelista Święty Jan w 9 rozdziale, a 31 wersecie napisał: a wiemy, iż Bóg grzeszników nie wysłuchiwa, ale jeśliby kto chwalcą Bożym był i wolę Jego czynił, tego wysłuchiwa. Sygnalizowałem już wcześniej o usprawiedliwieniu, bez którego nie może być mowy o skorzystaniu z niebieskiego powołania. No w myśl tego zapisu, który przytoczyliśmy w tej chwili, Pan Bóg nie może powołać kogoś, kogo uważa za martwego. Ze wspomnianego wersetu wynika, że chcąc być prawdziwym chwalcą i korzystać z szaty usprawiedliwienia Chrystusowego, należy wypełniać wolę Ojca. A co za tym idzie? Ano to, że nie można pomniejszać wagi ofiary okupowej. Nie można nie wypełniać woli Bożej, skoro się ją już poznało. A skoro weszliśmy pod to usprawiedliwienie, to musimy najpierw, zanim pod nie wejdziemy, uświadomić sobie nasz grzeszny stan i chcieć to zmienić. Bo Pan Bóg nikogo nie zmusza, że ty musisz zostać usprawiedliwiony. To ma wynikać z mojego serca, z mojego wnętrza, że czuję się brudny, grzeszny i chcę to zmienić. Dlatego przyglądając się na rysunek namiotu świadectwa, musimy wejść na ten dziedziniec, wejść w ten stan usprawiedliwienia, zobaczyć płonącą ofiarę na ołtarzu, poczuć potrzebę obmycia się w umywalni i chcieć czynić dalej wolę Bożą. Składamy również śluby. Często porównujemy to do przywiązania się do wejścia do namiotu. Jest to wynik pewnego logicznego ciągu myślowego, że chcąc postępować po kolei według woli Bożej, to właśnie w ten sposób należałoby postępować. A Pismo Święte bardzo pięknie nam tłumaczy wersety, które już dzisiaj były wspominane z pierwszego listu do Tesaloniczan, 4 rozdział, werset 3. Albowiem ta jest wola Boża, to jest poświęcenie wasze. I wspominany również zapis z 12 rozdziału listu do Rzymian, 1 i 2 werset. Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. Ale to nie wszystko. A nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała. Pan Bóg nie chce niedoskonałej, grzesznej ofiary. Dlatego nie jesteśmy w stanie ofiarować się sami Panu Bogu, przedstawić swojego ofiarowania Panu Bogu jako czystą ofiarę, dlatego oddajemy się w ręce najwyższego kapłana. I to on przez swoją zasługę przedstawia Ojcu naszą ofiarę jako czystą. Tak jak czytaliśmy w tym wersecie, świadome ofiarowanie łączy się z odwróceniem się od świata. Nieupodabnianie się do Niego. Świadome ofiarowanie to utrzymywanie tej szaty, którą otrzymaliśmy, w czystości i, co bardzo ważne, trzymanie tej szaty gdzie? W szafie? Na sobie. To jest bardzo ważny warunek, który koniecznie musimy spełnić. Inaczej mówiąc, zwracamy uwagę na to, że noszenie tej szaty weselnej jest warunkiem koniecznym do otrzymywania łaski i utrzymywania społeczności z Panem Bogiem. Należy tutaj również zwrócić uwagę na to, że ta szata weselna to nie tylko stan usprawiedliwienia. Jest to również poświęcenie, cierpienie z Chrystusem, picie z Jego kielicha. Jest to również chrzest w Jego śmierć. Jest to ta wspaniała relacja z Panem Bogiem, oparta na zasłudze Chrystusowej. Jest to wejście do rodziny Bożej jako członkowie Kościoła. Pamiętamy, że naród izraelski był określany mianem jakiego domu? Domu sług. a dzięki korzystaniu z ofiary naszego Pana stajemy się jakim domem? Stajemy się domem synów. Czy zauważamy różnicę? W 5 rozdziale listu do Rzymian, a w 1 wersecie mamy podkreślone to, że właśnie zasługa naszego Pana jest czymś bezcennym. Będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I to, co wspominałem na samym początku. Przez swoje postępowanie, przez swoje życie nie jesteśmy w żaden sposób godni, czy też uprawnieni, czy przygotowani do tego, aby mieć pokój z Panem Bogiem. Zauważamy w tym wszystkim, że właśnie temat usprawiedliwienia jest tak piękny i obszerny, że moglibyśmy jeszcze dosyć długo na ten temat mówić, ale raz, że czas płynie nieubłaganie, a pozostaje nam jeszcze dalszy ciąg naszej historii. Pozostaje fakt nieposiadania owej szaty przez wspomnianego człowieka. O czym to świadczy? Że on jej nie miał? Gdyby nie miał tej szaty weselnej, na to wesele nie mógłby wejść. Na tą ucztę weselną nie mógłby wejść. Dlatego ten ktoś korzystał ze wspominanego usprawiedliwienia, ale je zlekceważył. Tak jak wspominałem, symbolizuje to odrzucenie ofiarniczego dzieła Chrystusa. Nie można bowiem wychodzić z założenia, że nie wiedziało się, jak należy postępować, znając wolę Bożą w stosunku do siebie. Wspominane wcześniej zapisy z pierwszego listu do Tesaloniczan i z listu do Rzymian są tak bardzo często powtarzane, że większość z nas potrafi je zacytować z pamięci. Czy więc możemy z czystym sumieniem mówić, że nie wiemy, jaka jest wola Boża względem nas? Czy ktoś, uczęszczając do bratniej społeczności, nie wie, co należy zrobić, żeby móc żyć? Czasem ktoś woli pospekulować i wymyśla różne wykręty. Spotkałem się nawet z takimi pomysłami, że dzięki temu, że nie wstąpi dzisiaj na drogę ofiarowania, to w przyszłości będzie mu lepiej. Według tego, co mówi Pismo Święte, to jak możemy to określić? Chyba mamy pełną zgodność w tym, że taki stan jest braniem łaski Bożej nadaremno. A biorąc łaskę Bożą nadaremno, możemy to robić tak bez konsekwencji? Ktoś, komu wydaje się, że dzięki temu, że poznał przynajmniej po części naukę Słowa Bożego i jest dobrym człowiekiem, a w przyszłości mu będzie łatwiej, bo już będzie wiedział, co robić, to jest nieprawda. Nieodłącznie kojarzy mi się to z zapisem drugiego listu do Tymoteusza z 3 rozdziału, a od 5 do 7 wersetu. Którzy mają kształt pobożności, ale się w skutku jej zaparli. I tych mamy się trzymać? I tych się chroń. Albowiem z tych są ci, którzy się wrywają w domy i pojmane wiodą niewiastki, grzechami obciążone, które uwodzą rozmaite pożądliwości. Które się zawsze uczą, a nigdy do znajomości prawdy przyjść nie mogą. W głównym kontekście jest tu co prawda mowa o fałszywych nauczycielach, mających działać w dzisiejszych czasach, ale zauważmy, że gdyby nie było chętnych do słuchania tego, co mają do powiedzenia, to czy tacy nauczyciele mogliby się utrzymać? Sumując ten fragment, możemy stwierdzić z całą mocą, że odrzucenie szaty weselnej skutkuje bardzo poważnymi konsekwencjami. Pan Bóg nie pozwoli z siebie żartować. Jedyne, co możemy i powinniśmy robić z naszą szatą weselną, to dbać o jej czystość i haftować dobrymi uczynkami. Inny zapis mówiący o konsekwencjach odrzucenia szaty weselnej. 6 rozdział listu do Żydów, od 4 do 6 wersetu. Albowiem niemożebne jest, aby ci, którzy są raz oświeceni i skosztowali daru niebieskiego i uczestnikami się stali Ducha Świętego, skosztowali też dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, gdyby odpadli, aby się zaś odnowili ku pokucie, jako ci, którzy sobie znowu krzyżują Syna Bożego i jawnie Go stromocą. Nie można więc spekulować w ten sposób, że znając to, co Pan Bóg ode mnie chce, to ja sobie będę wybierał stanowisko na przyszłość i robił to, co będzie mi się podobało po wzbudzeniu z grobu. Jest to wielki błąd. A w naszej historii król tego człowieka, który odrzucił szatę weselną, kazał go związać i wyrzucić do ciemności zewnętrznych. Związanie rąk i nóg to nic innego jak pozbawienie uczestnictwa w tej uczcie, ograniczenie wpływu na resztę Kościoła, odłączenie od społeczności z tymi, którzy doceniają wartość łaski posiadania owej szaty. Bo to nie jest coś, na co żeśmy sobie zapracowali. Tak jak to brat Józef wspominał, nie jest to wynikiem czyjejś zdolności, ale jest to łaską korzystanie z usprawiedliwienia. Czasami niektórzy nie doceniają wartości społeczności i tego wszystkiego, co jest związane z utrzymaniem bratniej społeczności, to jest społeczności również przez to z Panem Bogiem. Komuś może się wydawać, że da sobie radę w życiu sam. Jest to kolejny błąd, który Pan Bóg weryfikuje. Pozwala na pewne doświadczenia, które pokazują, że społeczność braterska, że społeczność z Panem Bogiem jest czymś bardzo pięknym i ważnym. Ciemności zewnętrzne to miejsce poza światłem prawdy. To są cierpienia i trudy wielkiego ucisku. Jest to odsunięcie od łaski Słowa Bożego i błogosławieństw z tym związanych. Czytamy, że tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. To jest wielkie rozczarowanie, smutek, ból i żal nad stratą tego, co było czymś cudownym i było w zasięgu ręki. Ale właśnie przez takie rozmyślne przekombinowanie w życiu ta wspaniałość może przejść nam obok. Dlatego mamy wspomniane, że jest wielu wezwanych. Szanse otrzymały wielkie rzesze, począwszy od narodu wybranego po pogan. Łaska powołania dotarła do milionów ludzi, lecz niewielu zdecydowało się przyjąć to zaproszenie, a jeszcze mniej udowadnia swoim życiem, że są godni tej łaski, do której zostali powołani. Jednak ci, którzy wstrzymują się od pełnego ofiarowania, nie mogą stać się uczestnikami tej wielkiej, wspaniałej uroczystości. Tak jak wspominałem na samym początku, Pan Bóg nikogo nie zmusza, ale podaje czytelną informację odnośnie możliwości, a do człowieka należy dokonanie świadomego wyboru. Z tych, którzy skorzystali z powołania, z kolei niewielu zostaje wybranych. Jest to ściśle określona liczba koron. Dokładnie 144 tysiące plus ta jedna, którą nosi obecny po raz wtóry Chrystus Pan jako Król i głowa Kościoła. Zostaliśmy zaproszeni do tego wspaniałego dzieła, do tej wspaniałej radości. Przyjęliśmy zaproszenie i otrzymaliśmy szatę weselną. Otrzymaliśmy szatę usprawiedliwienia. Haftujmy więc ją tymi złotymi nićmi jak najlepszych uczynków. Bo to, że wierzymy, to naszą wiarę popieramy dobrymi uczynkami i życiem godnym naśladowania. Jednak naszą szatę możemy również splamić grzechem i w końcu ją stracić, bo będziemy się wstydzili, że jest brudna. Może się zacząć wydawać, że ktoś tego nie zauważy. I to jest wielkie niebezpieczeństwo. Ale to od nas zależy, Czy okażemy się tymi wiernymi sługami, którzy zasłużyli w czasie swojej próby na to, żeby stali się godnymi chwały, czci i nieśmiertelności Królestwa Bożego? W bardzo dużej mierze od nas właśnie zależy, czy usłyszymy te jakże piękne słowa, które zostały zapisane w 25 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza, w 21 wersecie. Dobrze, sługo, dobry i wierny. Nad małym byłeś wierny, nad wielem cię postanowię, wnić do radości Pana Twego i tego wejścia życzę Wam wszystkim, jak również i sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.